Tu bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok, chociaż kalendarzowa jesień nadejdzie dopiero pojutrze, to charakterystyczne dla niej szare chmury i deszcze już zdążyły ją wyprzedzić. Mam nadzieję, że spotkanie z nami wrzuci słuchaczom bajkowego południka promień słońca i przegoni troski i niepogody. Tak to już jest, że kiedy odchodzi lato, zdarza nam się pomarudzić, zaczyna brakować dobrego nastroju i to nic innego jak jesienne smutki, z którymi na szczęście potrafimy sobie radzić.
Jesienne smutki to na przykład coś takiego, że jest mało słońca, mocny wiatr, dużo pada, trzeba przebywać w domu, nie można bawić się na dworze, nie można grać w piłkę nożną i w ręczną, bo można się poślizgnąć i upaść na przykład na beton i nie ma też ulubionych roślin, które są tylko na wiosnę i na ciepłe dni. I wtedy się smucisz, bo masz tylko do wyboru bieganie w domu. No to nie jest żadna frajda. Jest szaro, ponuro za oknami, ciemno, nieprzyjemnie. Jest wilgotno, krótsze dni, dłuższe wieczory. Najczęściej robi się człowiekowi smutno.
Jak sobie radzić z jesiennymi smutkami?
Można w domu urządzić wszystko to, co by się chciało zrobić na podwórku, ale prócz wspinania, bo w domu jest dużo kantów. A i prócz grania w piłkę, bo piłka poleci i trach. Jak jest dużo przestrzeni, to można się nawet w chłodnego się pobawić. Jak jest dużo kryjówek. No i trzeba pamiętać, że wiosna wróci i najpierw będzie zima i później wiosna.
Ale zanim nadejdzie wiosna, poszukajmy jeszcze swoich powakacyjnych skarbów, by zatrzymać lato tuż obok siebie. Gdzieś na parapecie, przy oknie, może w walizkach znajdziemy jeszcze trochę piasku z plaży albo w kieszeniach zaplątały się jakieś muszelki. Nie pozostaje nam nic innego, jak przechować lato w bezpiecznym miejscu, aż nadejdzie następne. A teraz pomyślmy o tym, co może sprawić nam radość, co nam daje szczęście.
Jestem szczęśliwy, jak na przykład gdzieś wyjeżdżam z rodziną.
Jak na przykład mama mi pozwala wyjść na rolki.
Jestem szczęśliwa, dlatego że mam chomiczka.
Jestem szczęśliwy, dlatego rodzice mnie zapisali na skrzypce.
Ja jestem szczęśliwy, bo mama zapisała mnie do szkółki piłkarskiej.
Bo jestem szczęśliwy, bo jak rodzice czasami mi kupują, co ja chcę.
Jestem szczęśliwy, bo moi rodzice często są szczęśliwi.
Mam nadzieję, że słuchaczom bajkowego południka nie brakuje umiejętności wypatrywania drobnych radości w najbardziej pochmurne popołudnia. Podobno w poprawianiu nastroju skuteczny bywa ruch na świeżym powietrzu i bieganie nawet pomiędzy kroplami deszczu. Dlaczego warto biegać, niezależnie od pogody, jaką mamy za oknem? O tym już za chwilę. Będzie też nasza kolejna psia opowieść, tym razem o przygarniętej ze schroniska labradorce Sabie. Bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok do 12.30. Witamy Olga Gordiejew i Mariusz Woroniewski. Jesień wyjrzy z kalendarza już we wtorek, ale jeśli rozejrzymy się uważnie dookoła, to na szczęście wciąż jeszcze więcej liści jest na drzewach, nie wszystkie zaczęły też zmieniać kolor i trudno uwierzyć, że my zmienimy za chwilę porę roku. No ale są wśród nas i tacy, którzy z jednej pory roku do drugiej wbiegają, bo taka forma aktywności jest im najbliższa. Białystok biega.
Lubię biegać, ja lubię moknąć.
Córka już 2 lata temu biegała w każdym biegu, no i teraz też nie może odpuścić żadnego.
Trzeba szybko biegać, to będzie ciepło.
Jestem sportowcem, ja nie boję się deszczu. Można na świeżym powietrzu uprawiać sport i w domu można gdzie się chce.
Ostatnie biegi dzieci były 2 lata temu, no i wracamy z wrześniowymi biegami dzieci. My myśleliśmy, że tu nikt nie przyjdzie, bo taki deszcz pada, jest multum dzieci, aż serce rośnie. Jestem zaskoczony bardzo pozytywnie, rodzice mnie zaskoczyli. Dzieciaki uśmiechnięte, widać, że ten deszcz im nie przeszkadza, tylko się cieszy, chciałby tak zawsze na WF-ach było później.
Biegam na 600 metrów. Ogólnie chcę być koszykarką, ale lubię biegać.
A pogoda ci nie przeszkadza?
W ogóle ja lubię biegać w deszczu.
Fajnie, że jest dużo ludzi, nikt się nie boi. Dla prawdziwego sportowca żadna pogoda nie przeszkadza. Biegam od 7 lat i bardzo mi się to podoba.
Bieganie pozwala na to, że można przemyśleć, daje nam czas, daje nam oderwanie się.
Bieganie nie jest nudne. Jeżeli się chce biegać, to można biegać zawsze, w każdą pogodę. Zawsze jest pora do biegania.
Ja biegam od podstawówki. Poczułam w tym jakąś taką większą pasję. Sama z siebie chciałam
biegać?
To myślę, że dzieci, które mają po 6-7 lat, mogą biegać w takim sensie, że mogą się tym bawić. Tutaj oczywiście zupełnie nie mówię o takim bieganiu, w jakim to rozumieją dorośli, po parę kilometrów. Natomiast dzieci na pewno powinny się ruszać i myślę sobie, że to w takim kierunku powinno iść, żeby przede wszystkim nie unikały WF-u, bo wszyscy wiemy, że mamy z tym duży problem teraz. Więc na pewno tutaj jest ogromna rola rodziców, żeby zachęcać dzieci do tego, żeby nie unikały po prostu ruchu. Czy to będzie bieganie, czy to będzie gra w piłkę, czy to będzie jakakolwiek inna aktywność. Ona jest na pewno lepsza niż unikanie, przynoszenie zwolnień z WF-u i tak dalej. Kieruję taki apel do rodziców, żeby zachęcać do aktywności, ale pamiętajmy, że te małe dzieciaki, te, które mają po kilka, czy też nawet kilkanaście lat, dla nich to musi być zabawa. To na pewno nie możemy iść w taką stronę jakiegoś wyczynu, odliczania, ile dni treningowych i tak dalej. Absolutnie nie. To musi być zabawa, dzieciak musi z uśmiechem na twarzy, musi po prostu chcieć się ruszać, musi chcieć między innymi biegać. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby korzystać z alejek parkowych, tych miękkich. Na pewno unikajmy asfaltu, unikajmy chodników, zwłaszcza jak to są dzieci mniejsze. Trenujmy po miękkim, a startujmy na ulicach.
Polecam bieganie wszystkim osobom, które chciałyby po prostu poznać siebie, poznać swoją siłę i tą siłę z siebie wydobyć i sprawić, że człowiek poczuje się po prostu kimś lepszym, bardziej wartościowym, bardziej atrakcyjnym, też dla siebie. Bieganie jest wyzwaniem. Biegać może każdy i biegać może nawet 3 lata, 4 lata, 5 lata. Myślę, że każdy krok stawiany do przodu jest krokiem ku lepszemu. Bieganie jest w ogóle takim sportem, który daje siłę do przodu właśnie. Biegnij do przodu, nie zatrzymuj się, rób coś do przodu. Całe życie jest robieniem kroku do przodu. I myślę, że bieganie daje takie poczucie, że robimy coś dla siebie właśnie do przodu. Strzała. Często na zawodach kibice mówią, biegnij do przodu, dawaj do przodu. To jest właśnie taka strzała dla dzieci. Strzała, która daje po prostu energię. Każdy krok postawiony do przodu czyni cię zwycięzcą. Każdy krok dalej czyni cię, że jesteś wygranym. Nie zatrzymuj się i się nie cofaj. Rób krok do przodu. Każde 5 kroków czyni cię bliżej mety, bliżej twojego szczęścia, które osiągasz na mecie.
No to kto chce, to biega, a kto chce, ten czyta albo słucha. Już za chwilę Najwierniejsi Przyjaciele, niezwykłe psie historie Renaty Piątkowskiej. W naszym cyklu do słuchania, do czytania książka wydawnictwa BIS. Najwierniejsi Przyjaciele, niezwykłe psie historie Renaty Piątkowskiej. Przed nami opowieść o sprytnej sabie.
Pies może nauczyć małego chłopca wierności, wytrwałości oraz tego, żeby przed snem zakręcić się 3 razy w miejscu. Robert Benchley. Każdy wie, że dzieci lubią sobie czasem coś pozmyślać albo wyssać z palca, żeby namącić dorosłym w głowach. Ale że psy też potrafią robić takie sztuczki? Tego się nie spodziewałem. Widać, nie doceniłem naszej labradorki Saby. Nie wiadomo, co działo się z Sabą, zanim trafiła do schroniska dla zwierząt. W każdym razie miała około roku, kiedy tata zabrał ją stamtąd i przyprowadził do naszego domu. Oczywiście wszyscy pokochaliśmy Sabę od pierwszego dnia, od chwili, kiedy chuda i przestraszona przydreptała za tatą, chowając się za nogawkami jego spodni. Wyrośnie z niej wspaniały pies, powtarzał często tata, a Saba różowym językiem lizała go po rękach. Czy może być coś piękniejszego niż duży, żółty pies, uśmiechnięty od ucha do ucha i merdający ogonem? Na dodatek Saba potrafiła nim machać na różne sposoby, w zależności od tego, co chciała nam powiedzieć. Długi, rozchuśtany ogon znał tysiące słów, a my powoli uczyliśmy się tego ogonowego języka. Najczęściej wirował jak śmigło, a gdy do tego Saba kręciła się pod drzwiami, było jasne, że chce wyjść na spacer. I to właśnie ja, z bardzo ważną miną, wyprowadzałem ją codziennie do parku. Ma się rozumieć, wszyscy koledzy mi zazdrościli i chcieli choć na chwilę potrzymać smycz. Oczywiście uprosiłem też rodziców, żeby Saba spała w dużym wiklinowym koszu tuż obok mojego łóżka. Z czasem nawet mama przywykła do upaćkanej podłogi i śladów psich łap w całym domu. I chociaż wznosiła oczy do nieba na widok pogryzionych kapci, to i tak zawsze pamiętała, by napełnić karmą wielką miskę Saby i wyszczotkować jej krótkie, żółte futerko. Jednak myślę, że tak naprawdę to Saba była psem taty, albo raczej tata był jej człowiekiem. Para brązowych oczu labradorki śledziła każdy jego krok, a tata niezmiennie powtarzał: dobry pies, i głaskał ją po głowie. Ja też nieraz szeptałem do żółtego, oklapniętego ucha. Zabciu, jesteś najładniejsza na świecie. Masz fajny, zimny nos i pięknie pachniesz. Zupełnie jak wielki, stary kożuch dziadka. I wiesz, nie zamieniłbym cię ani na deskorolkę, ani na rower. Nawet taki wyścigowy z 6 przerzutkami. Saba chyba o tym wiedziała, bo trącała mnie czarnym nosem i lizała po kolanie. No więc obiecałem jej, że jak nikt nie będzie widział, to może spać w moim łóżku. Ale tata musiał sobie obiecać coś jeszcze fajniejszego, bo tylko jego poleceń słuchała bez szemrania. Czasem wystarczyło, że na nią spojrzał i zmarszczył brwi, a już wypluwała moje klocki albo przestawała szarpać wycieraczkę. Za to kiedy tata pakował się i wyruszał w morze, była osowiała i chodziła za nim krok w krok ze zwieszoną głową i opuszczonym ogonem. A on wypływał na wiele długich tygodni, bo mój tata jest marynarzem, najprawdziwszym wilkiem morskim. Gdy dzwonił do nas z odległych portów, to najpierw padało pytanie: wszystko u was w porządku? A zaraz potem: jak się ma nasza Saba? Saba miała się dobrze. Urosła i jej boki wyraźnie się zaokrągliły. Potrafiła wchłonąć pełną miskę w mniej niż 10 sekund i pogryzła na drzazgi swój wiklinowy kosz. Miała też inną, niezwykłą umiejętność. Odgadywała bezbłędnie, kiedy tata wróci z rejsu do domu. Tego dnia, już z samego rana, siadała przed bramą i tkwiła tam godzinami. Wpatrywała się w miejsce, gdzie uliczka zakręca i znika pomiędzy sąsiednimi budynkami. W końcu właśnie stamtąd nadjeżdżał samochód taty. A wtedy Saba zrywała się na równe nogi i rozpoczynała dziki taniec radości. Skąd ona wie, kiedy ty wrócisz, tato? Nie mogłem tego pojąć. Pewnie dzwoni do niej w tej sprawie pies naszego kapitana, śmiał się tata, poklepując skaczącą wokół niego Sabę. Na mnie nigdy tak nie czeka, gdy wracam ze szkoły, powiedziałem z nutką zazdrości w głosie. Ciebie nie ma w domu zaledwie kilka godzin, uśmiechnął się tata. Poza tym, jak wiesz, psy pochodzą od wilków, a te zawsze wybierają spośród siebie przewodnika stada, którego we wszystkim słuchają. Podobnie psy wybierają jedną osobę w rodzinie, którą uważają za najważniejszą. Najwyraźniej Saba upatrzyła sobie mnie. Chyba dlatego, że tata też jest wilkiem, tyle że morskim, pomyślałem. Aż pewnego razu, kiedy tata znowu wyruszył w morze, wydarzyło się nieszczęście. Saba na spacerze skaleczyła się w łapę. Wszystko dlatego, że ktoś zostawił w krzakach rozbitą butelkę. Saba zapuściła się tam i po chwili wróciła skomląc i utykając. Rozcięła prawą przednią łapę na ostrym odłamku szkła i nie wyglądało to dobrze. Na szczęście mama zaraz zabrała ją do weterynarza, a ten założył sobie szwy i opatrunek. Tym razem na pytanie taty, jak się ma nasza psina, musiałem odpowiedzieć, że źle. Saba utykała i ciągle próbowała zerwać z łapy bandaż. Kiedy tylko jej się to udawało, lizała ranę i leczyła ją po swojemu. Po 2 tygodniach czuła się o wiele lepiej i prawie nie kulała, a po miesiącu biegała i skakała jak dawniej. Na pewno nic jej nie dolega? Dopytywał się tata przez telefon. Nie musisz się martwić, Saba jest zdrowa jak ryba i biega jeszcze szybciej niż przedtem, zapewniała mama. Kiedy po kolejnych kilku tygodniach statek, na którym pracował tata, wpłynął do portu, Saba jak zwykle wiedziała o tym pierwsza. Tego dnia już od rana siedziała przy bramie i czekała. Jednak tym razem na widok samochodu taty nie skakała ze szczęścia. Ruszyła w jego stronę powolutku, mocno utykając na prawą nogę. Nie wierzyliśmy z mamą własnym oczom. Co ona kombinuje? Przecież jeszcze wczoraj aportowała patyki i wcale nie kulała. Zdziwiłem się. A potem wykopała pod drzewem w ogrodzie wielką jamę i łapa jakoś jej nie bolała, dodała mama, kręcąc głową. Ale tata nam nie dowierzał i głaskał Sabę zaniepokojony. Saba była w 7 niebie. Czuła, że jest w centrum zainteresowania i bardzo jej się to podobało. Nawet skamlała cichutko, kiedy jej pan z troską oglądał dawno wyleczoną prawą łapę i łaskawie zjadała podsuwane pod nos smakołyki. Tata delikatnie tarmosił za uszy swoją ulubienicę i nie mógł pojąć, dlaczego upieramy się, że Saba udaje. Wszystko wydało się 3 dnia rano. Saba leżała w ogrodzie na trawie, Kłapała zębami na przelatujące muchy i czekała na śniadanie. Obserwowaliśmy ją z tatą przez okno. Po chwili stuknęła stawiana na posadzce miska i mama zawołała: Saba! Saba, chodź tu, piesku, masz śniadanie! Saba nie wiedziała, że ją widzimy i zerwała się na równe nogi. Przemknęła przez ogród jak błyskawica, przeskakując po drodze skrzynkę z jabłkami. Potem już w korytarzu nagle zatrzymała się, opuściła nisko głowę i zaczęła utykać na lewą nogę. Tak kuśtykając, powolutku dotarła do kuchni. Mama od razu zauważyła, że Saba pomyliła nogi. Tata, który obejrzał całe to przedstawienie, też nie miał już wątpliwości, że Saba udawała. Ja na jej miejscu bym się chyba zaczerwienił ze wstydu po takiej wpadce. Trudno powiedzieć, czy Saba się zawstydziła, bo psy raczej się nie rumienią. W każdym razie ona dalej cały czas była żółta. Za to najwyraźniej nie podobały się jej nasze podejrzliwe spojrzenia, bo zrobiła taką minę, jakby chciała powiedzieć: nie macie nic lepszego do roboty, niż patrzeć na moje łapy? Myślałem, że tata powie tej oszustce coś do słuchu, ale on oczywiście wcale się na nią nie gniewał, a nawet uśmiechnął się pod nosem i poklepał ją po karku. Coś mi się zdaje, że nawet jeśli Saba uznała tatę za przewodnika stada, to zaraz potem owinęła go sobie wokół palca, albo raczej wokół łapy. Nie wiadomo tylko prawej czy lewej.
Czytała Dominika Kluźniak. To już wszystko w bajkowym południku dziś. Do usłyszenia.